Wojciech Brakowiecki, dobry wieczór. Witam w studiu gościa, profesor Wojciech Orłowski, konstytucjonalista.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Nie wiem jak dla pana, ale o to będę chciał zapytać, ale dla większości obserwatorów sceny politycznej było to zaskoczenie i zaryzykuję nawet przymiotnik ogromne zaskoczenie. Prezydent Andrzej Duda zawetował dwie z przyjętych przez Sejm i Senat ustaw, te dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego.
Też przyznam się, że były zaskoczeniem, aczkolwiek wydawało mi się, że są przesłanki do tego, żeby taką nadzieję mieć, że prezydent te dwie ustawy, bardzo istotne ustawy, zawetuje.
Bardzo chciałbym uniknąć polityki w tej naszej rozmowie, chociaż siłą rzeczy ona momentami będzie się musiała pojawiać. Prawo i Sprawiedliwość i politycy tejże partii, czy nawet może szerzej koalicji prawicowej, byli przekonani o tym, iż prezydent te ustawy podpisze, a wręcz byli też również przekonani o zasadności tych ustaw.
Na pewno wnioskodawcy byli przekonani co do konieczności uchwalenia tych ustaw, ale gdybyśmy popatrzyli nie tylko na ten ostatni tydzień, ale trochę wcześniej, to pewne sygnały od prezydenta były wysyłane. Takim sygnałem, który był istotny, ale chyba nie przebił się w świadomości społecznej, to była decyzja o zastosowaniu weta wobec ustawy o izbach obrachunkowych, regionalnych izbach obrachunkowych. To bardzo ważna również ustawa, która zwiększała kontrolę organów władzy wykonawczej nad samorządem i prezydent przed jeszcze tymi demonstracjami i w innej jeszcze sytuacji politycznej zawetował tę ustawę, czyli pokazywał, że ma tutaj swoją podmiotowość polityczną.
Panie profesorze, jedni się cieszą z tego, że jest podwójne weto do tych ustaw. Drudzy mówią, no ale jest jeszcze jedna ustawa o sądach powszechnych, która zawetowana nie została.
No rzeczywiście, jest ustawa, która dosyć radykalnie zmienia administrację i sposób kreowania prezesów tych sądów. To jest ustawa, której należy się przyjrzeć. Co do rozwiązań, mogą one być dyskusyjne, ale nie w przedmiocie konstytucyjnym.
Panie profesorze, opozycja bardzo często, właściwie to było clue całego sporu, podważała zasadność, konstytucyjność tych dwóch przegłosowanych ustaw. Opozycja powoływała się na artykuł 180 Konstytucji, który mówił o tym, że kadencja sędziów Sądu Najwyższego może być skrócona.
Rzeczywiście, jeżeli chodzi o problemy konstytucyjne, to jednym z tych problemów był problem dotyczący nieusuwalności sędziów. Artykuł, który pan redaktor był łaskaw przywołać, dotyczy właśnie kwestii nieusuwalności. W związku z tym złożenie sędziego z urzędu, czy też zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli, może nastąpić tylko na mocy orzeczenia sądu lub w przypadkach określonych w ustawie. Takim wyjątkiem jest ustęp 5 tego artykułu, który stwierdza, że w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych wolno sędziego przenosić do innego sądu lub stan spoczynku z pozostawieniem mu pełnego uposażenia.
A tu była mowa o zmianie ustroju?
Co do ustroju sądów powszechnych, to można powiedzieć, że ten artykuł ma zastosowanie. No, moje drobne wątpliwości wzbudza fakt, czy rzeczywiście ma on zastosowanie do Sądu Najwyższego, bo trzeba tu powiedzieć, że po pierwsze artykuł 175 określa kategorię sądów i Sąd Najwyższy traktuje jako osobną kategorię, a po drugie szczegółowo artykuł 183 określa funkcję Sądu Najwyższego, czyli sprawowanie nadzoru nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. W związku z tym, wydaje mi się, że stworzenie nowej izby sądu dyscyplinarnej było jednak pewnym nadużyciem, jeżeli chodzi o zastosowanie tego właśnie przepisu artykułu 180 ust. 5.
Prezydent, wetując te ustawy, wspomniał o tym, że nie miał właściwie możliwości wypowiedzenia się, zaznajomienia się z treścią tych projektów, no i później ustaw.
Tak, chyba prezydent trafił tu w sedno, bo tak, jeżeli mogę wyrazić swoją opinię, to w Polsce mamy do czynienia, i to chyba każdy obserwator widzi, z czymś głębszym, czymś, to można określić kryzysem parlamentaryzmu. że w parlamencie, czy też szerzej, tworząc prawo, większość parlamentarna trochę nadużywa swojej pozycji uprzywilejowanej. No a projekt, który jest tworzony, na przykład w Radzie Ministrów, on przechodzi bardzo szczegółowy proces opiniowania i uzgadniania. W związku z tym, gdyby rzeczywiście ta formuła wniesienia projektu ustawy była formułą rządową, a nie parlamentarną, to prezydent z racji swojej pozycji musiałby w tej procedurze czynnie uczestniczyć.
Panie profesorze, czy w tej chwili, pan wybaczy kolokwializm, piłka jest po stronie prezydenta?
Można powiedzieć, że jest dzień, który napawa optymizmem, dlatego że jeżeli mówimy o hamulcach w naszej konstytucji, to trzeba pamiętać, że takim hamulcem jest również urząd prezydenta. Prawda? W artykule 126 wyraźnie konstytucja wskazuje prezydenta jako urząd, który stoi na straży konstytucji. I wydaje mi się, że prezydent był wyjątkowo cierpliwy, jeżeli chodzi o relacje ze swoim dawnym obozem politycznym, ale jednocześnie pokazuje, że bez prezydenta nie sposób, bez zgody prezydenta nie sposób jest sprawnie tworzyć prawo, ponieważ nie trzeba mieć tylko większości bezwzględnej, ale kwalifikowaną, żeby weto prezydenta odrzucić. Myślę, że po dzisiejszym dniu, i tak bym uważał, że byłaby to optymistyczna prognoza dla Polski, mamy jeszcze jeden podmiot. Podmiot dotyczący tworzenia prawa, który będzie odgrywał coraz bardziej istotną rolę.
Prezydent zgłosi teraz swoje projekty?
Myślę, że już próbował to robić, ale jeżeli byśmy popatrzyli na pozycję prezydenta i jakoś chcieli to w konstytucji określić, to prezydent ma większe kompetencje hamujące niż kompetencje, które mogą inicjować skutecznie postępowanie. Prawda? Czyli większość parlamentarna nie może rządzić bez poparcia prezydenta, ale prezydent niekoniecznie musi mieć poparcie większości, żeby realizować swoje postulaty. To widać przy tak zwanej sprawie kredytów frankowych.
Znamy to też z historii, szorstka przyjaźń.
Tak, bo jeżeli byśmy popatrzyli na to dwuczłonową strukturę władzy wykonawczej, złożoną z prezydenta, ale przede wszystkim z Rady Ministrów, to mamy tam pewne mechanizmy, które siłą rzeczy doprowadzają do pewnego konfliktu. Z jednej strony mamy, tak jak powiedział dzisiaj słusznie w swoim przemówieniu prezydent, że nie ma żadnego urzędnika, żadnego innego organu, który by miał tak demokratyczną legitymizację, pochodzący z wyborów powszechnych, ale z drugiej strony jego kompetencje są bardzo ograniczone.
Panie profesorze, miało nie być polityki, ale jednak taki okruszek. Czy szale przeważył głos suwerena?
Czy przeważył, to trudno mi powiedzieć, bo nie jestem socjologiem, ani politologiem, jak słusznie pan, panie redaktorze, zaznaczył. Ale wydaje mi się, że to, co się stało w ostatnim tygodniu, także jest optymistyczne. W jakim znaczeniu? Można było w przestrzeni publicznej usłyszeć, że nie mamy w Polsce społeczeństwa obywatelskiego, a tu wszyscy chyba zostali zaskoczeni takim obrotem sprawy, gdzie młodzi ludzie razem z doświadczonymi już osobami defilowali przed budynkami sądów. I co tu można jeszcze powiedzieć takiego optymistycznego? Otóż wydaje mi się, że ludzie rzeczywiście, którzy uczestniczyli w tych protestach, słusznie zdali sobie sprawę, że władza sądownicza jest istotą demokracji. Dlaczego? Gdybyśmy nawet popatrzyli na to, co szacowny hrabia Montesquieu wymyślił, to on powiedział właśnie, że trójpodział jest potrzebny po to, żeby przeciwdziałać absolutyzmowi monarszemu. Ten absolutyzm wyrażał się między innymi w tym, że powstały takie instytucje jak immunitet parlamentarny, który miał chronić właśnie od władzy sądowniczej ze strony monarchy. Gdybyśmy nawet popatrzyli na tą obecną sytuację, to można użyć jeszcze jednego argumentu historycznego. Otóż w 1989 roku, a znam to dosyć dobrze, bo mój doktorat w pewien sposób dotyczył również zmian spowodowanych rozmowami okrągłego stołu. Generalnym i najważniejszym postulatem ówczesnej opozycji było stworzenie niezależnych sądów. W związku z tym wszyscy widzimy, że ten postulat był ważny w 1989 roku i jest ważny również i dzisiaj.
Profesor Wojciech Orłowski, konstytucjonalista. Bardzo panu dziękuję.
Ja również dziękuję.